Cześć, Tuborg.
I MFX.
Retrogralnia i zapraszamy na trzeci odcinek Weź Przewiń. I ustaliliśmy, że dzisiaj będziemy gadali o czym?
Dzisiaj będziemy gadali o kolejnym bezpiecznym klasyku i kolejnym filmie, kolejnej genialnej trylogii, a przynajmniej filmie, który był dobry, dopóki był trylogią. Mówimy tym razem o Indianie Jonesie.
Indiana Jones, no to jest film kultowy, seria kultowa. Pierwsza część kojarzy mi się nieodzownie z Sylwestrem.
Ja się kojarzę, dokładnie tak mi się kojarzy z Sylwestrem. Pierwszego Indiana Jonesa faktycznie nie oglądałem na VHS-ie. Później go trafiłem na VHS-ie, ale ja oglądałem go pierwszy raz Sylwestra i faktycznie to był popularny taki film sylwestrowy. Pewnie go oglądaliśmy w tym samym roku, synchronicznie.
Ja kojarzę, że to zawsze, no wydaje mi się, że co najmniej, nie wiem, z 5 razy to Sylwestra leciało jako film. To tak jak wydawało mi się, że to tak samo jak na Polsacie leciał zawsze Kevin.
Książę w Nowym Jorku.
Tak.
Leciał zawsze, a chyba, że był akurat święta, to leciał Kevin.
Kevin?
Nie stawiał, bo chodzi z tej strony.
Dosyć często mi się wydaje, że to był taki moment, kiedy często leciał w telewizji Gwiezdne Wojny i Indiana Jones.
I zwykle leciał zawsze pierwszy odcinek wszystkiego, nie?
Tak.
Nie widziałem nigdy Świątyni Zagłady w telewizji, aż do współczesnych czasów.
Tak samo z Gwiezdnymi Wojnami, tylko była czwarta część Gwiezdnych. Gwiezdnych Wojen, także Indiana Jones to mi się zawsze kojarzy z tym obejrzeniem późnym w Sylwestra i kultowy Harrison Ford. Ta pierwsza scena, to mam nadzieję, że nie mylę, kurde, pierwsza scena to jest chyba jak widać jego twarz i po czym dostaje w pysk od razu, co nie?
To mówisz o pierwszej scenie tego.
Pierwsza scena Indiana Jonesa.
Pierwszej scenie ostatniej części.
Ostatniej części?
Ostatniej krucjacie, tak.
Kurde, to mi już skokićka. Co było w pierwszej scenie? Pierwszej scenie,
pierwsze scenie idą przez dżunglę.
Pierwsze części
tak, przez dżunglę? Tak, on i aktor zupełnie wtedy nieznany,
tak,
Alfred Molina,
Boże Święty,
idą przez dżunglę.
No przecież tak, odgrywają Ricka Dangerosa, zapomniałem. Tak, to jest
to zupełnie nieodwrotnie.
Nieodwrotnie, tak. Rzeczywiście, tam jest wielka scena z kamieniem.
No, jest wielka scena
z
kamieniem.
Tak, kurde, masz rację.
Muszę spróbować poszukać jakichś dokumentów, jak to było kręcone, bo pamiętam, że gdzieś czytałem, że ten kamień tak się spodobał reżyserowi Spielbergowi, że kazał wydłużyć tę rampę, żeby jak najwięcej było tego kamienia. Zresztą to jest genialnie zrobione. Ale najpierw pogadajmy może o samym filmie. Film jest takim ukochanym dzieckiem wtedy reżyserów i producentów George'a Lucasa i Stevena Spielberga. Spotkali się gdzieś tam. Lucas wtedy odpoczywał, zdaje się, po sukcesie Gwiezdnych Wojen, Spielberg zdaje się odpoczywał po sukcesie E.T. Gdzieś tam się zgadali i Lucas zaproponował mu taki film, który będzie takim powrotem. Tak samo Gwiezdne Wojny są takim nawiązaniem do tych starych kinowych seriali z lat 30. typu jakiś Flash Gordon czy Buck Rogers. Były takie seriale. One leciały w kinie przed pełnym filmem, 10-minutowe powiedzmy odcinki. I miał taką dosyć charakterystyczną stylistykę, którą Gwiezdne Wojny bardzo fajnie przełożyły na współczesny wtedy język. I Lucas, idąc za ciosem, próbował zrobić coś takiego ze swoim drugim ulubionym gatunkiem, czyli kinem awanturniczym i przygodowym. I wtedy też były takie seriale o takich właśnie poszukiwaczach przygód. I Lucas pomyślał, żeby zrobić coś takiego współcześnie. On mu to wyłożył i Spielbergowi się spodobało. Spielbergowi się spodobał luźny film. Ciekawy, dużo takiego pola do fajnych widowiskowych rzeczy. A że kino Nowej Przygody wtedy właśnie kwitło.
Bo wracało.
Tak, no powracało. Jakby wtedy się nawiązywała jakby ta koncepcja kino Nowej Przygody. To, co wtedy jeszcze, nie wiem, czy to wtedy jeszcze miało nazwę.
Czy już
kino Nowej Przygody, czy było po prostu kinem przygody.
Było kinem przygody, tak.
No ale właśnie tego typu filmy odżywały i Spielbergowi się bardzo to spodobało i zaczęli to robić. Tam naskładano mnóstwo takich rzeczy. Przede wszystkim te filmy. Fajne jest to, że te filmy nie są poważne przede wszystkim i one fajnie się ocierają o tą taką stylistykę już prawie że kiczowatą. To tak jakby ktoś zrobił tandetny pomysł i rozwinął go bardzo fajnie, kreatywnie w coś fajnego do oglądania.
No, to prawda, to są dosyć kiczowate filmy.
Koncepcja z kiczem. Generalnie przede wszystkim ludzie często mają bardzo błędną koncepcję kiczu. Ludzie myślą sobie, że kicz bardzo coś złego, coś okropnego.
Nie. Dobry kicz to jest dobra zabawa.
Dokładnie, o to chodzi. Ludzie mylą kicz z tandetą przede wszystkim. Nie? Ten niedobry kicz to jest tandeta. Ten dobry kicz to jest dobry film zabawy. Była taka definicja, generalnie jak sobie popatrzycie do słownika, to zwykle będą dwie przeplatające się definicje, obie kiepskie, która mówi, że to jest dzieło pośredniej jakości, zwykle bez wartości artystycznej, nacechowane na przynoszenie zabawy. Tylko ta trzecia rzecz jest prawdziwa. Jest inna definicja, którą bardzo lubił pan Zygmunt Kołużyński, jak jeszcze żył. On mówił, że kicz to jest sztuka sprawienia przyjemności.
To jest już dużo fajniejsza definicja.
Nie? To już wpada w te fajne kiczowe filmy, typu właśnie Gwiezdne Wojny, typu nie, że on, że już nawet o Pulp Fiction nie wspomnę. Nie? Że tu jest to coś, w której my tą tandetę, którą mieliśmy kiedyś, przetwarzamy kreatywnie coś nowego, fajnego. Nie? I to właśnie zrobiono w Indii. No i pierwsza część Indiego polega na tym, generalnie mamy sobie gościa, który jest archeologiem i z pozoru jakbyśmy go zobaczyli w pracy, bo widzimy go w pracy, widzimy, że to jest jakiś zwykły, nudny gościu, który wykłada na uniwersytecie, dopóki nagle się nie okazuje, że dostanie pieniądze na wyjazd terenowy i on w tym terenie zakłada piękny kapelusz Fedorę, swoją skórzaną kurtkę, bierze swój bicz, które to wszystkie te są praktycznie z tyłka wyciągnięte tak naprawdę. Nie? To nie są nawet za bardzo jakieś takie atrybuty poszukiwacza przygód, bo ten kapelusz na przykład nie pasuje. My go dzisiaj widzimy jako ikoniczny, ale to jest normalny nawet, kapelusz z lat 30. Uliczny taki, zwykły, w tym się chodziło.
Jejku, był taki film, kurczę, bardzo podobny też o ziomku, co do jakiejś kopalni, jakieś diamenty.
Kopalni Króla Salomona, to jest, tak, tak, to jest też...
To jest, i on też bardzo podobny, to był wcześniej chyba, czy później?
A, tak, to był wcześniej. Quatermain to jest w ogóle wynalazek z początku XX wieku.
Bardzo, bardzo podobny bohater i też podobnie w sumie wyglądający, także jakieś tam nawiązania są do, do wcześniejszych bohaterów, ale faktycznie, no, bić to by im wymyślili. Oczywiście później to jest wszystko dobudowany lore do tego, skąd się wszystko bierze. Po Indiana Jones to potem są dziesiątki różnych tworów literatury, nie, kina, telewizji. Tak. Wszystko jest jak gdyby wytłumaczone wstecznie, ale jak poznajemy naszego bohatera, to poznajemy go rzeczywiście jako takiego awanturnika. W sumie to łowcę skarbów.
Tak, łowca
i tak naprawdę...
Ciężko go nazwać archeologiem, bo generalnie nie, nic jeszcze nie żartuje.
To jest typowy łowca skarbów, który jak jakiś skarb zdobędzie, to potem niczym MacGyver, wiadomo, że się cała świątynia zawali. Wszystko
akurat dzisiaj, tak? Wszystko się rozpada, ale dzisiaj rozpada się akurat dziś.
W tym momencie. Pułapki przetrwały tysiące lat, w tym momencie wszystko się zawala. To, że on jest bohaterem pozytywnym, to w sumie nie jest od razu wiadomo. Na początku po prostu to jest tylko ziomek, który...
Znaczy, to jest gościu, którego lubimy, bo jest fajny. Nie? On ma charyzmę, on ma sprawność, robi fajne rzeczy. Ale też w Indiana Jonesie jest fajne to, jak już to trochę lepiej poznamy, też nawet w sumie od początku to widać, że on nie jest takim perfekcyjnym gościem typu Arnold Schwarzenegger czy inny, którym się zawsze wszystko udaje. Nie? To jest gościu, który się potyka, jak ucieka. To jest gościu, który zawsze zdąży w ostatniej chwili. Jak mu się zamykają te skalne drzwi, to jeszcze, bo mu kapelusz spadł, to sięgnie, żeby go wyciągnąć.
Tak, to prawda. Jemu się wszystko udaje na granicy...
Tak, na granicy udawalności.
Porażki. To jest właśnie fajne w tym, tak? Bo można się z nim chociaż troszkę
utożsamić. Tak?
To jest koleś, który ma nieskończone zasoby fuksa.
To jest gościu, który często dostaje po twarzy tak naprawdę. Tak. No może nie bardzo często, ale na pewno nierzadko.
Dostaje.
Nie?
I to nawet literalnie dostaje
literalnie
po twarzy.
Dostaje po twarzy. Zwykle tego samego aktora wielkiego, który gra w każdym z tych trzech klasycznych filmów.
Także pierwsza część zaczyna się właśnie od słynnego podmiany.
Ucieczki.
Tak, na początku tego podmiany Bożka tak? na wadzie,
na piasek.
Później słynne ucieczki przed kamieniem, która stała się ikonicznym elementem później popkultury i wraca w wielu tworach popkultury. Na końcu co? Pigmeje chyba tam są, kurczę.
To jest w Ameryce Południowej, więc to nie są pigmeje. To są jakieś lokalne plemiona, których z szacunku może nie nazywajmy.
Tak, ale to są lokalne ludy, powiedziałbym, amazońskie.
I ucieka ze swoim kolegą pilotem, który nigdy później się nie pojawia. Uciekają na dwupotowce.
I tu się dowiadujemy, że tak naprawdę on ten skarb zdobywa dla dobra swojego uniwersytetu, dla dobra swojego muzeum. Chociaż ja nie wiem tak do końca, czy jest to tak poprawne, że bierze koleś, kradnie sobie jakieś...
Z jakiegoś kraju kradnie dziedzictwo kulturowe, resztę zniszczył tej świątyni, na pewno nie było.
Dobra świątynia była całkiem nieużywana, dobra świątynia mogłaby spokojnie służyć jeszcze
przez wieki. Naukowcy mogliby ją badać jeszcze 100 lat pewnie tam.
On z jakiegoś bożka...
Nie, bo potrzeba kawałek złota. Ale mówię, szukanie sensu w tym, co się dzieje w tych filmach,
ale bądźmy szczerzy, to jest może trochę zgodne z czasami, w których się te filmy dzieją, bo dzieją się w latach 30. A wtedy
nie, żeby tak nie robiono, masz rację. Nie, żeby
archeologia wtedy była czymś nienaturalnym. Może w dzisiejszych czasach to już dobrze nie wygląda, ale w latach 30. tak było, a w latach 80. nikogo to jeszcze nie kuło. I co? I to jest, ten film się dzieje, sprawdziłem sobie w Wikipedii, w 36. W 1936 roku, bardzo dobry rok dla dzielenia się filmów, bo mamy już dobrych złoczyńców, czyli
tak, mamy porządnych nazistów.
Porządnych złoczyńców. Ten Indiana Jones nasz wraca z tej swojej wyprawy i okazuje się, że...
Przychodzą panowie z rządu.
Przychodzą panowie z rządu. Matka, ja tego filmu dawno nie widziałem.
No widzisz, ja też dawno nie widziałem, ale to akurat pamiętam. Kolesie, którzy mówią, że Hitler poszukuje czegoś w Afryce. Że Hitler się interesuje okultyzmem, co znowu wpada w jakieś takie postmodernistyczne tropy wyciągania z historii niektórych rzeczy i rozwijania ich.
Takie trochę robienie z nazistów kul ludzi, ale to w latach 80. To takie było naturalne.
Nie, to jest spokojnie do dzisiaj, to jest bardzo postmodernistyczny ruch. Wyciąganie czegoś z historii i ogrywanie jakiejś takiej teorii i ogrywanie jakby było prawdziwe.
Ale
to
wszystkim działo. Się naziści kojarzą właśnie z takim, a to właśnie przez Indiana Jonesa się kojarzą z okultyzmem i kurde z jakimiś dziwnymi...
Te pomysły już były wcześniej, ale to jasne, jasne. No, na pewno z tych wszystkich dzieł to Indiana Jones jest najbardziej znany.
To też się później przetoczyło przez wszystkie komiksy, filmy i wszystko, że naziści zawsze są związani z okultyzmem, ale dobra. I musi...
No i mówią, że Hitler szuka czegoś, artefaktu, który jest Arką Przymierza. Indiana Jones na poczekaniu wyciągnę na podorędziu, zawsze miał książkę, którą zawsze otworzy na idealnej stronie i tam będzie pokazana Arka Przymierza, tą, w której Mojżesz składował 10 przykazań. I tam gdzieś jest napisane jakiś taki werset tej książki, że w tej arce tkwi niezbadana moc i którą posiądzie, będzie władał światem. I agenci rządowi co robią? Wierzą w to.
No i słusznie, można powiedzieć, bardzo słusznie.
Pytanie, co oni jeszcze wiedzą, nie? Że tak uwierzyli w to. Nie? Pytanie,
ale to jest zgodne z Biblią, że Arka Przymierza jest bronią niesiona przed armią, razi piorunami i niszczy armię przeciwników.
Von Däniken o tym pisze, ci powiem.
Von Däniken o tym pisze, to w Biblii jest, Michał, nawet napisane. Nawet w Biblii, ale Von Däniken o tym pisał rzeczywiście, zanim to było modne, a właściwie może w tym momencie, kiedy coś się stawało
modne. A może i tak.
I Indiana ma tą arkę zdobyć, a żeby ją zdobyć, musi namierzyć na początku
medalion. To jest głownia berła Amonara, czy coś takiego, czy laski Amonara, jakoś tak.
Która ma...
Zupełnym przypadkiem posiada jego była.
Tak.
Która zupełnie... się zaszyła w innym, w jakimś egzotycznym miejscu, mianowicie bodajże w Nepalu.
Nepalu. Gdzieś wysoko.
Kiedyś myślałem, że to jest w Tybecie, to jest Nepal.
Ja myślałem, że to jest Syberia na początku, nie, bo tam zimno
to jest,
było.
To jest gdzieś tam w Himalajach.
Ale jest zimno w każdym razie.
Znaczy nie wiem, czy będziemy streszczać cały ten film, bo jeśli ktoś jakimś cudem nie oglądał. Ostatnio nas bardzo skrytykowano, że kogoś zaspoilerowałeś mi 30-letni film ponad 40.
Nie, no ale nie można powiedzieć Indiana Jonesie, nie powiadającej Indiana Jonesie. Jego była rzeczywiście zaszyła się w tym Nepalu i ona ma tą...
Zajmuje się piciem tym...
Tak.
Competitive drinking.
Ale to jest akurat bardzo, bardzo ważny element tego filmu, że to jest taki, bym powiedział, foreshadowing, to picie w tym Nepalu. Do jednego elementu później w filmie. To, że ona jest mocna w picie, to jest foreshadowing później bardzo ważna rzecz.
Podbudowanie jej postaci, żeby później zostawić.
Tak. Ale oczywiście on tam nie jest pierwszy, bo pierwszy się pojawia...
Herflix Gestapo.
Właśnie chciałem to powiedzieć, ukradłeś mi tekst, że się pojawia
Herflix Gestapo. To jest, nie pamiętam imienia, Todd on się chyba nazywa, strasznie dziwnie pisane, oni mają bardzo dziwne nazwiska.
Ale bądźmy szczerzy, że to jest Herflix z Gestapo. To jest Herflix z Gestapo. Później pojawia się Indiana Jones. Skrótowałbym powiedzieć.
Zaczyna się bić, wybucha pożar, Indiana Jones cudem ucieka z amuletem.
I robi to co zawsze, czyli niszczy wszystko, spala za sobą.
Oczywiście, zostawiając ze sobą spalą ziemię jak zawsze.
I zostaje tutaj co? Herflik zostaje z odciśniętym na dłoni kawałkiem amuletu, bo on chwycił go, kiedy on był w ogniu, odcisnęło mu się na ręce. No a Indiana Jones i jego była uciekają z oryginałem. I udają się do Egiptu, gdzie znajdują Gimliego tym razem.
Tam jest Gimli. To jest bardzo znany i poważany aktor, tak? John Rhys Davies. Zwykle w drugoplanowych rolach. Profesor Arturo.
Tak ze Slidersów. Dobry serial, póki się nie zrobił zły.
jak
odszedł ten właśnie.
No tak, jak to profesor Arturo.
W tym momencie się zrobił zły. I tam jest historia o tym, że gdy się włoży ten patyk w jakiejś świątyni
trzeba pójść do miejsca, w takiej świątyni, gdzie jest mapa miasta.
To się nazywa chyba
Studnia Dusz. To jest to miejsce, które ma wskazać, z tego co ja pamiętam. Tam trzeba osadzić to na patyku, który musi mieć odpowiednio długość. Długość jest zapisana na medalionie, przy czym jest zapisana tak, że część tej skrypty jest napisana z jednej strony, a część z drugiej. Naziści nie wiedzą, że ten patyk musi
być krótszy. Herflik. Herflik ma napisane, że tam chyba tam jest ileś stóp, a ileś z drugiej strony jest napisane, że odjąć tam dwie stopy na chwałę
Chwałę Boga, do którego należy Arka. Tam oni mówią, Kadam jest taka jednostka, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, czy nie, szczerze mówiąc, wymyślili. Wiem, że po przeliczeniu to się kompletnie nie zgadza z filmem, wychodzi mi tam chyba 1,20 m, a potem Indiana Jones.
Taką wielką.
Jest bardzo długa ta laska. Ale nieważne, to podpowiada Indianie, że Niemcy kopią w złym miejscu, bo mają tylko połowę inskrypcji. Więc Indy gdzieś tam się wkrada, Niemcy kopią cały czas dookoła, bo szukają wszystkiego, ale on się tam wkrada, jest ta mapa.
Gimli załatwia swoich roboli, swoich tam kopaczy i Indiana Jones kopie w dobrym miejscu. A tam przy okazji w jakichś różnych zawirowaniach była Indiana Jonesa, trafia w ręce jego przeciwnika, też archeologa.
Jakiego Beloka.
Też archeologa, też...
Którego możecie kojarzyć z jednej sceny w polskim filmie Haker, bardzo kultowym.
To
był najlepszy, najbardziej tutaj rozpoznawalny amerykański aktor, na którego polska ta produkcja filmowa była w stanie sobie pozwolić.
Ten to jest Francuzem, jest archeologiem, też zajmuje się kradzieżą skarbów, tylko on sprzedaje innym ludziom niż Indiana Jones, dlatego jest zły.
Mhm. A tym razem pracuje dla nazistów.
No tak naprawdę niewiele się różni Indiana Jonesa w swoich sposobach działania. I nawet mu to, nawet to Indiana Jonesowi parę razy nawet wygarnia w twarz, dlaczego Indiana uważa go za kogoś złego. I tam trafia tam jego była Indiany i oczywiście tam trochę między nimi iskrzy. Ten Francuz chce poderwać było Indiana Jonesa. I tutaj właśnie jest, ten foreshadowing się przydał, ponieważ dziewczyna Indiana Jonesa postanawia upić tego Francuza, bo ona wiadomo ma super mocną głowę, no ale niestety okazuje się, że ziomek też ma super mocną głowę, bo on akurat pochodzi z jakiejś tam rodziny, która zajmowała się produkcją jakichś mocnych winiaczy. Ona piła za młodu, dla swojej tam, nie wiem, w jakiejś amerykańskiej, chciałem powiedzieć dziczy, rednekowych, w Stanach. Tak, powiedzmy, Teksasie.
Ale nie jest córką jakiegoś super archeologa czy coś?
No nie wiem, ale w każdym razie piła podobnież całą piła spiryt. No może dlatego, jak jest córką archeologa, to może wychowała się na spirytusie, jak to archeolodzy zazwyczaj się
tam ktoś kiedyś obliczył, że kiedy była Indiana Jonesa, nie była jeszcze jego byłą, tylko aktualną, to musiała mieć jakieś 14 lat. Więc tam...
Tak, bo ona jest dosyć, to jest w ogóle, no ale to...
Tam podejrzewam, że po prostu ktoś nie policzył, pisząc scenariusz, a nie, że ktoś to zrobił specjalnie. Nie sądzę, żeby ktoś to zrobił specjalnie, mogli ją spokojnie te nie wiem, 4 lata czy 3 postarzyć i już by nie było tak happy.
Oni sobie piją, a w tym czasie Indiana Jones właśnie dokopuje się do świątyni dusz, gdzie wpada na Arkę Przymierza, która jakimś magicznym cudem się przez te tysiące lat, przepraszam, 5000, bo to wiesz, kurde, jest stary testament. To nie wiadomo, jej tam tysięcy lat nie zburzyła. Arka zostaje wyciągnięta na zewnątrz, ale tutaj...
No, na zewnątrz, jak to zwykle bywa, na zewnątrz są naziści.
Tak, bo przyuważyli, że ktoś tam, kurde, magicznie zauważyli, że 100 metrów obok jakaś wielka ekipa robi dziurę w ziemi. Jak oni na to mogli wpaść? Po prostu to jest niesamowite. I tam Indiana Jones zostaje w dziurze, że tak powiem, pozostawion. Wpada tam też niestety była Indiana Jonesa, bo źli naziści ją też tam wrzucili. I tam pojawiają się węże, Nemesis Indiana Jonesa.
Wszystko tylko nie węże. Tak. Jonas najpierw zawsze krzyczy, że boi się węża, a na końcu i tak zawsze...
Nie boi się tych węży.
Generalnie tylko o tym mówi.
No i co? No i magicznie udaje mu się
uciec. Oni uciekają, potem następuje taka sekwencja, która jest tylko po prostu sklejeniem akcji. To jest bardzo fajne sklejenie akcji, mimo że kompletnie nierealistyczne, bo oni uciekają ze sługi dużo. Na zewnątrz od razu jest lotnisko nazistów i naziści właśnie pakują Arkę do, gdzieś tam. Więc potem następuje walka z tym wielkim gościem, który jest
w każdym z tych
trzech filmów.
Żeby Indiana Jones mógł dostać trochę po twarzy.
Ale oczywiście gościem musiał zginąć w widowiskowy sposób. Potem jeszcze Indiana Jones jest pościgną pustyni, zdaje się. Potem Indiana Jones próbuje rozwalić Arkę z Panzerfausta, ale Belloc dobrze wie, że on nie rozwali Arki z Panzerfausta.
Tak, to jest zamieszanie. Na końcu lądują na ubocie.
No a to w ogóle zgłupia scena, w której Indy chyba uczepił się peryskopu i przeżył.
Tak, w ogóle on płynie na peryskopie. Dziwne rzeczy się dzieją. To jest najdziwniejszy element tego filmu.
Tak, jeszcze płynąc statkiem, to jest bardzo kultowa postać kapitana Katangi, który czasami...
Jest dobry, czasami jest zły?
Nie, on był dobry. To był dobry afrykański kapitan statku, który właśnie służy po to, żeby krzywo patrzeć na nazistów.
Tak, bo ich nie lubi. Tak.
Ciekawe dlaczego, nie? Więc tak to właśnie jest.
Ale wszystko, że tak powiem, się miesza, a na końcu Indiana Jones ląduje ze swoją byłą przyczepiony do słupa.
Nie wiadomo po co właściwie, chyba że po to, żeby Belloc mógł się jarać i naziści, że teraz otwieramy Arkę, a ty musisz
patrzeć. Tak, a naziści z pomocą wyznawców judaizmu, jakiegoś takiego mają tam oryginalnego rebę.
To nie był Belloc przebrany w jakiejś krytyńską fatę?
Nie, mi się wydaje, że to był oryginalny...
Ale to gdzie był Belloc, bo nie było go?
Nie no, Belloc chyba idzie, bo nie, to nie był Belloc.
Weź zobacz sobie do dokumentacji.
Ja nie wiem, ja tak wydawało, że to jest oryginalny rabin.
Ja też bym tak zrobił, ale wiesz, no. Z drugiej strony, no, rabini, naziści, tak, no, naziści, nie zawsze to się klei.
No, więc... ale może mieli jakiegoś, kurde, wiesz, przymuszonego. W każdym razie oni otwierają tą Arkę Przymierza i tutaj się okazuje, że Indiana Jones to od zawsze był...
Zawsze wiedział. Mimo, że w to nie wierzył, to zawsze przeczuwał, że coś tak. Tam będzie strasznego i krzyczy gościu do mnie, żeby nie patrzył. A nie wiem dlaczego, ale...
Też nie wie dlaczego.
Każdy, kto zobaczy to co będzie warte. Potem następuje takie trochę Lovecraftowskie coś zbyt strasznego, żeby opisać. Znaczy, to jest bardzo fajnie pokazane.
To, tak trochę, to jest też trochę jak scena z Łowców Duchów. Łowców Duchów, kurde, Ghostbusters. Też mi się wydaje. Tam wyłażą z tej Arki jakieś dusze.
To jest trochę tak, ale bardziej chodzi o to... jest świetnie, świetnie zrobione efekty, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Jeśli ktoś to widział, to naprawdę miał prawo się przerazić, bo najpierw wchodzą piękne takie jakieś anioły, a potem się zmienia. Świetnie to wygląda.
Oni tam biją tych...
Ja to słyszałem, że nie mieli kogo zrobić, więc podwiesili na takiej uprzęży jakąś swoją sekretarkę produkcji i kazali je tylko...
Zbliżali
kamerę do niej, nie można machać ludźmi na drutach, dlatego po prostu kamera na jeżdżaniu, że jest ten, po prostu coraz bliżej. A potem nałożyli po prostu drugi obraz tej strasznej twarzy na to, także... Bardzo fajnie zrobiony Indy Jones i Marion tam nie patrzą wtedy, wszyscy inni giną, potem wszystko się chowa, zaskakuje wieku i wszyscy są bezpieczni.
Tak, a oni nie wiem, dzwonią po FBI, CIA, które...
Z pustyni, w dosyć był zasięg, no nie wiem.
Z tej, jakaś wyspa chyba w ogóle, jakaś taka baza, jakaś
baza. Nie mam pojęcia, czy to była, to
nie wiem, jakoś, ale no nie w każdym wiem. Razie magicznie...
Tam jest powiedziane, dokąd oni płyną, ale...
Ale w każdym razie magicznie od razu Arka zostaje przetransportowana do tajnego... tego słynnego magazynu.
Słynnego magazynu, o którym wszyscy mówią, że to jest, wygląda jak ten słynny magazyn z Indiana Jonesa.
Tak,
to
tak.
Ten magazyn z Indiana Jonesa wygląda jak te magazyny, które wyglądają.
W którym Arka zostaje zamknięta na wieczne zapomnienie.
Na wieczne zapomnienie, że on wychodzi i wściekły, przecież powinna być w muzeum. Tak, trzymajmy w muzeum coś takiego, co właśnie zrobiło milion
ludzi. Chciałem powiedzieć, że w tym momencie, że z tej Arki wychodzą te dusze potępione i inne takie rzeczy, to się okazuje od razu, że Indiana Jones to jest tak naprawdę film fantazy.
Mhm. No właśnie, tak... że to, co oni mówili, to jest prawdziwe. No, tak. Dotąd Indiana Jones się upierał, że przecież nic takiego nie ma, że archeologia to jest nauka o fakcie, co pisze na tablicy nawet.
To jest trochę szokujące w sumie, że tam wychodzą te duchy, bo do tej pory to jest bardzo realistyczne. No, taki przygodowo realistyczny.
No bez elementów nadnaturalnych.
Tak, a tutaj nagle,
kurde... To nagle się okazuje, że jednak wszyscy mieli rację i proszę bardzo, Bóg tutaj wsadził do Arki coś niedobrego. Przynajmniej dla Niemców.
I co, Michał, i chcesz powiedzieć o tym, że Indiana Jones w ogóle nie wpływa
tak,
na ten?
No musimy o tym powiedzieć, no niestety, ale zostało wytknięte.
Ja się dowiedziałem z Big Bang Theory.
Ja też się dowiedziałem stamtąd, ale podejrzewam, że oni to po prostu wyłowili gdzieś na Reddicie albo gdzieś tam, nie? Że cokolwiek by się nie działo w filmie, to generalnie jakby na to nie patrzeć, Indiana Jones jest kompletnie opcjonalny dla fabuły. Wszystko, co się wydarzyło w tym filmie,
tak by się wydarzyło,
gdyby Indiana Jones nie istniał.
Gdyby Indiana Jones nie istniał, to i tak by Herflik znalazł tą głownię, znalazłby ją całą, od razu wykopał w dobrym miejscu, wykopałby tą markę, zabraliby ją tam, gdzie ją zabrali. Indiana Jones takim nie przeszkodził, bo w sumie nic nie zrobił.
No nie zrobił, otworzyliby i zginęli.
Otworzyliby i zginęli i pewnie by przyjechali Amerykanie i zabrali. Chociaż może Amerykanie by nie zabrali.
Może akurat wtedy, faktycznie może nadal Niemcy mieliby Arkę, więc to jest jakieś następcy tamtych Niemców mieliby nadal
Arkę. Tak, to jest jedyna różnica, ale generalnie Indiana Jones jest zupełnie dla fabuły
nieistotny, opcjonalny.
Jest opcjonalny. Ale to w sumie...
To jakby fakt, że teraz dopiero o tym mówimy, a nie w tych czasach, kiedy ten film naprawdę
nikt był w kinach, na VHS-ach.
Nikt na to nigdy nie wpadł. To jest właśnie to, no, jakby jeśli film jest ciekawie napisany, to takie rzeczy po prostu albo się pomija, albo nawet się nie zauważa.
Nie?
Albo się wybacza temu filmowi. No tak samo jak się wybacza to, że jak Superman założył okulary, to wszyscy myślą, że to jest Clark Kent i nikt go nie rozpoznaje.
Ja ostatnio się dowiedziałem, dlaczego tak jest. Nie wiem, czy to czytałem, słyszałem. Po prostu chodzi o to, że bardzo mało osób zna Clarka Kenta. Więc jak widzą Supermana, to nie wiedzą, że to jest Clark Kent, bo nie wiedzą, kim jest Clark Kent. A z drugiej strony, jak ktoś zna Clarka Kenta, to myśli sobie, wygląda jak Superman. Aha. No zupełnie jak Superman wygląda. Wiesz, kurde, jest dużo osób. Ja mam, wiesz, w pracy, kurde, ziomka, co wygląda jak Putin i...
Może to jest Putin, nie wiesz tego.
Ale nie wiem.
Czy widziałeś kiedyś obydwu razem Putina i tego swojego kolegę? Nigdy.
No właśnie, więc to jest bardzo dobre wytłumaczenie. Po prostu wygląda jak Superman i koniec. Nikt nie podejrzewa, że Clark Kent jest Supermanem.
Taka
dygresja. I to był rok 80, który ten wydany film był pierwszy.
O, dobre pytanie. Drugi? Trzeci?
Pierwszy, drugi, trzeci. Ale w każdym razie kilka lat później nakręcono prequel.
Dzieje się przed, to nie jest kontynuacja,
dzieje się przed, nazywa się Świątynia Zagłady.
Indiana Jones i Świątynia Zagłady i dzieje się tym razem w Azji, nie w Afryce.
I jest uznawany za najmniej fajną część.
Nieudaną część, no jakby ciężko się z tym kłócić, ten film jest dziwny.
Ja widziałem go parę razy podobał mi się, ale to jest taka część, której sam siebie bym tak, jak się gdzieś trafia, to oglądam, ale żeby tak specjalnie sobie włączyć, to...
Ten film ma dużo rzeczy fajnych i kilka rzeczy niefajnych. Generalnie ten film jest przede wszystkim mroczny. On trochę nie pasuje do Indiego, bo jest mroczny, naprawdę.
Jest strasznie.
Tam Indiana Jones jest w Indiach i natyka się na kult, który tam.
Kult.
Generalnie chodzi o.
Jakichś wyznawców
po
Kali.
Takim dosyć...
Tacy ziomkowie, co wyrywają
ludziom serca
i
poświęcają w takiej lawie.
W lawie oraz mają kopalnie z kamieni szlachetnych.
Tak, gdzie dzieci pracują.
Dzieci pracują.
Eksploatowane. I mają wyprane mózgi też te dzieci.
Tak, no są takimi trochę zombie, bym powiedział nawet. Oni tam szukają jakichś takich magicznych kamieni.
Oni posiadają te magiczne kamienie, muszą je włożyć do posągu tego, żeby przywołać tam pewnie jakieś straszne, niewypowiedziane zło.
Indiana Jones
generalnie jest zamieszany tylko w to, że w wiosce ukradziono kamienie z ołtarza i teraz wszystko wysycha, pola giną i tak dalej. Wszyscy ludzie całej wioski są smutni, Indiana Jones
został posłany na ten, tak, żeby
zaczyna
ten,
to tropić i właśnie dzieci. No. Dociera do tego kultu.
I tam spotyka jakąś jeszcze laskę.
On spotyka na początku, bo taki dosyć niepasujący do całości wprowadzeniu, ktoś idzie w Szanghaju, ale Spielberg z Lucasem mieli bardzo dużą ambicję, żeby rozpocząć numerem musicalowym. Przetłumaczyli na mandaryński piosenkę Anything Goes, taką typową piosenkę rewiową. Z tego, potem spływa strzelanina, potem wpada zły gangster Lao Che.
A Indiana Jones ma małego sidekicka.
Ma małego sidekicka, to nazywa się Sean Brown i jest też takim dosyć, już dzisiaj nie robimy takich
nie robimy
stereotypowych sidekicków. Postaci, ale... Ciekawe, ile osób twierdziło, że ten koleś, mały Azjata, to jest Ernie z tego serialu, wiesz, którego?
Kurde, ale trochę tak.
Ja tak nigdy nie uważałem i dzisiaj na pewno bym tak nie uważał.
Ale to jest tego rodzaju postać.
Jestem w stanie uwierzyć, że bardzo wiele osób wierzyło, że
to jest mały Ernie.
Mały jest kośnooki, no kurczę, nie? Ilu może być takich na świecie? To był jakby ten typ myślenia, który kiedyś uprawiano, niestety w Polsce.
Powiem ci, że fabuła tego filmu jest bardzo prosta. On tam wpada, robi rozpierduchę.
Tak, ten film jest generalnie, później następuje jedna długa scena akcji. Tak. Z wyjątkiem scen, w których są obrzydliwe robale, bo też jest bardzo dużo z takich scen w filmie.
Tak, robale, krew, wyciąganie serc, robale i
akcja, zbliżenia. I ta akcja jest zrobiona naprawdę świetnie, bo ten film naprawdę ma świetną skalę.
Bardzo kultowa scena ścigania się na
nagonikami.
Kopalnie, świetnie,
to kultowa. Naprawdę, aż chwilami człowiek się zastanawia, jak to zostało zrobione. Musi naprawdę bardzo dużo tur zbudować, bo wiele z nich jest prawdziwych.
Widziałem, duża część tych Weroników była na miniaturkach robiona i tam były takie po prostu małe figurki Indiana Jonesa i tego nie widać nawet.
A niektóre są prawdziwe, bo
niektóre są prawdziwe. Tak. Bardzo dobrze to jest połączone. No i tak po godzinie akcji Indiana Jones załatwia wszystkich złych.
No jeszcze chwilę zostaje opętany, ale się okazuje potem, że ogień jakby ocuca tych,
tak,
tych ludzi.
Tak, wypalają
tych ludzi z wypalnymi mózgami. Zostaje przypalny ogniem i to obudzi.
Ale jest mega prosty ten film.
Jest mega prosty. I to jest w zasadzie, idziemy po prostu z Indim korytarzem, jakbyśmy grali w bardzo słabo napisanego RPG.
Tak, idziemy do przodu w RPG.
Albo współczesną strzałkę FPS na singlu. Nie? Idziemy do przodu.
Nawet może być po szynach. Literalnie po szynach.
Może tak być też.
Literalnie idziemy po szynach.
Może by to przerobić na taką przejażdżkę lunaparkową, nie? Ten film trochę.
Jezu, koniec końców wszystkie te kamienie wpadają
do rzeki,
łącznie
z głównym
złym.
Zostanie później pojedzony przez krokodyle.
Tak, i na końcu jest scena, jak wesołe dzieci biegną do tego.
To Indiana Jones i do tej
przyjaciółki. Indiana Jones niesie kamień, a już tam a w wiosce już wszystko kwitnie. Bo już wioska,
bo już wiedzą wszystko, że już wiedzą, ludzie nie
tak dobro nie, już wróciło w
nie mają kamienia.
Nie dziwię się, że ten film nie jest jakiś uznawany.
Znaczy, ten film jest dzisiaj krytykowany, bo to jest to, co dzisiaj, wiesz, wyskakuje przed filmami Disneya. Ten film zawiera przestarzałe stereotypy, nie? I tam generalnie, jeśli ktoś wie cokolwiek o Indiach, to wie, że ludzie nie jedzą tam karaluchów i małpich mózgów mrożonych. Bo jest taka scena, w której mają ucztę, zupa
z maharadży, z
oczami jakieś karaluchy, sałatce i tak dalej. To jest taki...
Kto to napisał, proszę?
Obydwaj, George Lucas i Steven Spielberg, wtedy prowadzili przez rozwody. I można w biografiach reżyserów ponamierzać nawet te punkty, w których reżyser przechodził rozwód i widać, że jego filmy idą w dość mocny mrok. Bardzo wiele reżyserów wydaje mi się, że tak ma. Wiem co najmniej kilku. I tych dwóch reżyserii tam scenarzysta.
Ricku i Morty jeszcze może powiem, że tak było.
Jak sobie zobaczysz Dona Harmona, jak mu broda fluktuuje, no to generalnie... Jakby go zobaczył pod dworcem, to tutaj wtopiłby się w żuli perfekcyjnie ten gościu, więc ten. Bardziej bym Community posądzał o to, że ten człowiek gdzieś tam przechodził przez jakieś rzeczy, bo Community idzie w mrok momentalnie w jednym momencie, nie? Kojarzysz ten numer z brudą z filcu, więc to się zdarza. Ale tak jak mówię, ten film jest trochę niepotrzebnie mroczy. On jest fajny, naprawdę jest dużo fajnych kreatywnych scen, dużo świetnej akcji, fajnie zrobionych. Generalnie inaczej. To nie jest ten typ filmu, który ja bym oskarżał o jakiś straszny rasizm czy coś. No bo generalnie jeśli ktoś...
On jest tylko trochę po prostu z innych czasów.
On jest z innych czasów, ale też ten film jest żartem po prostu, nie pamiętajmy o tym. To jest generalnie żart, to, że oni jedzą te karaluchy. Gdzieś tam ktoś, czytałem, miał taką teorię, że jakby oni wiedzą, że Amerykanie są głupi i oni wiedzą, że tutaj jemy robactwo, to dajmy im z tą robactwo, będzie śmiesznie. Więc tak jest taka teoria, że to co oni dostają.
Ale cieszą się, że móżdżek jedzą. Ale delikatesy.
No ten gość gdzieś tam jakieś węża wcinął. Tak,
same pyszności. No akurat węża to jeszcze bym może ewentualnie zeżył, ale ten móżdżek to tam taki... Ale dziwne rzeczy w Europie też jedzą w sumie.
No to prawda, kiszonka pusta.
No, ale... Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko, że na szczęście w 1989 roku nakręcili najbardziej według mnie fajną część.
Pod wieloma względami tak.
To jest po prostu mój ulubiony Indiana Jones. Indiana Jones i ostatnia Kruc Jata.
Tak, tym razem Indiana Jones szuka świętego Graala. Wracają naziści.
Wracają naziści.
Spielberg bardzo nie chciał, żeby byli naziści w dwójce. Tam było kilka pomysłów, ale bardzo nie chcieli nazistów, dlatego wynieśli akcję do Indii. Tutaj naziści wracają.
I to w formie. W formie, dobrze. Formie. Naziści są w formie, też szukają.
Też szukają Graala, bo Hitler znowu wie, że Graal daje nieśmiertelność, jak to...
Tym razem szukają złotego, Boże, świętego Graala tak literalnie, no podanie moje ulubione słowa, nie, literalnie, znowu szukają literalnie świętego Graala, bo przednio szukali świętego Graala w postaci Arki
Przymierza, prawdziwego świętego Graala, kielicha.
Graala, kielicha. Znowu do Indiana Jonesa wpadają przedstawiciele, tak, wpadają przedstawiciele rządu?
Ja właśnie nie pamiętam.
Też nie pamiętam, ale on skądś, wpadają chyba, czy kurde, jak to się zaczyna tam?
On zaczyna się przede wszystkim retrospekcją, która jest bardzo fajna. Jest retrospekcja, w której to, co mówię, że lore wyjaśnia, skąd się bierze kilka rzeczy Indiana Jonesa, skąd się bierze
tak,
kapelusz.
Zaczyna się tego, że
Indiana Jones, zresztą bardzo podobnie się zaczyna jak pierwsza część, że jadą przez pustynię ludzie na koniach, znaczy,
jedzie sobie
jakieś świątynie. Tak,
jedzie sobie Indii, zdejmuje kapelusz.
A się okazuje, że to harcerze.
Tak.
To są skauci amerykańscy, którzy jadą sobie gdzieś tam na wycieczkę.
Ale jest tam taki proto-Indii.
Jest tam proto-Indii, bo Indiana Jones ten swój kapelusz, ten swoją kurtkę, i ten swój ale kurtka i kapelusz są ściągnięte od takiego gościa, złego archeologa. Trochę otwarciej handluje tymi rzeczami.
Tak, od proto-Indiego i tam Indiana Jones...
Krzyż Coronado.
Chce odebrać temu złemu archeologowi ten krzyż, święty krzyż, który chce ukraść.
Tym razem nie ma mocy, przynajmniej nie wiemy.
Nie ma. I tam oczywiście zamieszanie i Indy wpada, gdzieś jakiś pościg na pociągu
jest. Jest taki pościg cyrkowy, tam jest, zdaje się, lew, tam Indy podnosi bicz i wszyscy mówią, o, młody Indy właśnie dostał bicz, zrobi sobie trzaska bicza i robi sobie bliznę na twarzy.
Tak, bo nie potrafi jeszcze nim się...
To jest przy okazji blizna, którą Harrison Ford ma od dzieciństwa i tak wyjaśniono, skąd Indiana Jones ma tutaj bliznę, bo pierwszy jego kontakt z biczem zaczął się biczem.
I tam jest jakaś taka scena na początku z wężami, Indiana Jones się jeszcze węży nie boi, ale właśnie w tym cyrkowym pociągu wpada do takiej właśnie
jamy
z wężami. Po prostu wagon pełen węży, gdzie dostaje psychozy maniakalno-depresyjnej i tutaj właśnie mu się pojawia strach przed wężami. Co ciekawe, nie udaje mu się odzyskać tego krzyża, bo nikt mu nie wierzy.
Ojciec jego zwłaszcza mu nie wierzy, tak. Tam jest spadzony. Ojciec jeszcze go za bardzo nie widać, bo siedzi w pokoju i tam podobno pracuje.
Natomiast zły proto Indiana Jones jest bardzo, że tak powiem, zafascynowany tym młodym chłopakiem, daje mu tą czapę i mówi: ty będziesz kiedyś też taki cool jak ja.
Tak, będziesz złym gościem, który kradnie rzeczy i
niszczy zabytki. Tylko będziesz to robił dla amerykańskiego rządu, więc będziesz dobry.
No,
a nie jak ja.
Będą o tobie film kręcić.
I wtedy przechodzimy już właśnie do tego już głównego wątku. Ja właśnie nie pamiętam, kto tam... To jest chyba tak, że tam jest, że przychodzą agenci rządowi i mówią, że ojciec Indiana Jonesa zaginął gdzieś w akcji.
I że mają go naziści, ponieważ oni tam... Tak. Znaczy, nie wiem, czy on od razu wie, że oni szukają tego, ale on szuka swojego ojca.
Tak, swojego ojca i tam w jakiś sposób Indiana Jonesa, czy on dostaje od nich taki dziennik swojego
dziennik,
ojca.
Tak, to jest to coś, czego nie mają naziści.
Nie mają naziści i w tym dzienniku jest napisane, gdzie ten jego ojciec szukający świętego Graala się powinien niby znaleźć, tak? Gdzie prawdopodobnie pojechał. A pojechał do Europy?
Do Europy i...
Do Wenecji?
Najpierw szukają go w Wenecji, tak? I tam jest wskazówka, którą Indy musi w grobowcu odczytać. Jest też bardzo fajna scena w tym, że Indiana Jones zawsze mówi, że X nigdy nie oznacza tego miejsca. Nagle się okazuje, że tam jest gigantyczny X na postaci, który oznacza to miejsce, gdzie trzeba kopać.
Tam jest scena po prostu jak z gry komputerowej, która później była w grze komputerowej. Poszukiwanie zagadki, rozwiązywanie zagadki jak z przygodówki normalnie, point and click. X wskazuje miejsce, w którym należy kopać, by przedostać się do kolejnych kanałów. Gdzie w kanałach?
Tam są grobowce, on tam znalazł stelę, która jest grobem jakiegoś jednego z tych ostatnich rycerzy, którzy szukali Graala.
I tam jest jakaś chyba mapa?
Tam jest wskazówka.
Mapa, coś tam, czy miecz, coś tam było.
On to ten przez taki papier chyba, z tego co ja pamiętam, przekopiował z tej tarczy, czy z tej płyty.
I wskazuje mu to kolejne miejsce poszukiwań, którym jest, nie pamiętam co. Gdzie on dalej go wysyła?
Oni byli w jakimś zamku później. To jest ten zamek, który Rick Dangerous był też. I oni byli w zamku i tam właśnie
znajdują.
Niemcy trzymali tego ojca.
A ojcem okazuje się być Sean.
Sean Connery
w swojej najbardziej zabawnej według mnie roli. Po prostu... Sean Connery w tym filmie po prostu jest genialny według mnie. Jest kradnie po prostu. Kradnie show, a z innym po prostu jest. Jest to niebo, nie, po prostu niesamowicie razem grają. Podoba mi się to, że Indy jest przy nim taki po prostu zawsze...
Mamy zawsze taki malutki się,
malutki się przy nim robi. Jest Indiana Jones, później jest Sean Connery, to taki malutki się robi.
Się super maxi gościem, ale w starciu z kolesiem, który całe życie spędził w bibliotece praktycznie, albo w swoim gabinecie czytając te manuskrypty, to nagle się okazuje, że Indiana Jones... No jest tak, to no, trauma dzieciństwa.
Tak.
No cóż, cały ten film jest o tym, żeby Indy i jego ojciec jakby przełamali te swoje tam traumy i żeby się połączyli. Gdzieś tam ktoś napisał, że to jest właśnie ten święty grak, który szuka, nie? Ojca Skostowski.
Mądrze napisane. I w sumie nie wiem, co oni tam mają zrobić. Chyba muszą później lecieć gdzieś do Berlina, ale co?
Tak, oni zahaczą się w Berlin. To jest, te filmy mają bardzo dużo wspólnego z filmami bondowskimi. To zresztą sam Spielberg zauważył, jak przeczytał scenariusz, mówi, że to jest coś jak Bond, tylko bez gadżetów.
Tak,
nie? Ale
tak,
mają bardzo ten. W Bondzie zawsze jest tak, że jest bardzo wątły trop kolejnych śladów i bohater się przemieszcza poza kolejnymi egzotycznymi lokacjami. Nie?
I tam jest scena, którą na pewno chcesz powiedzieć, bo to jest scena, która zawsze ci podobała, jak Indy spotyka.
A, spotyka Adolfa Hitlera, oczywiście, no naturalnie Indy spotyka Adolfa Hitlera. Dosyć kiepski subowtór Adolfa Hitlera tam wystąpił, ale jest scenka, w której Indiana Jones przyciska się w przybraniu oficera nazistowskiego przez taki tłum i tam naziści akurat mają wielką imprezę, bo akurat palą książki, więc no impreza jak w starym dobrym 36 czy to którym?
8 to 8 jest, 8. No. Sprawdzałem w Wikipedii specjalnie.
Dobra, impreza jak w starym dobrym 38. Indy się przekrada i trzyma ten notes, który właśnie gdzieś tam odzyskał. Ojca. Trzyma ten notes i wpada dosłownie na Hitlera, dosłownie tak, ten uderza w niego. Adolf i on trzyma ten swój notes, tak patrzy na niego ze strachem. Adolf Hitler myśli, że chce autograf, więc otwiera mu ten notes i czaskał taki autograf Adolf Hitler.
Tak, bo oni tam do tego Berlina jechali za tym notesem, bo tam ojca uratował, ale notes zgubił, musiał polecieć.
A mówi, że to powiedz, gdzie jestem, że nie pamiętam, nie? No to w notesie. To czemu ty tego nie pamiętasz? No po to mam notes, żebym nie musiał pamiętać.
Tak. I, no i potem muszą z powrotem zwiać do Ameryki, nie wiem, przez chwilę lecą chyba.
Co?
Wchodzą na pokład jakiegoś tam Cepelina.
Nie, to nie było wcześniej, bo Indiana Jones uciekał potem takim samolotem. Nie, dobrze, oni uciekają razem z tym ojcem.
Uciekają z tym ojcem w Cepelinie, tam się Indiana Jones przebiera za stewarda.
Za konduktora, tak, wywala jednego
z niemu. Jest fajna wywala kolesia za burtę i mówi, nie miał biletu, a wszyscy tak, nie
pokazują bilety.
Bilety pokazują. Nie wiem, co się, prawdę mówiąc, potem dzieje. Oni...
Ciekawe, nie? Że najciekawszy film jakby najmniej pamiętał detale
z niego. Tak,
pamięta wszystkie sceny.
Sceny są fajne, ale co się...
Ale scenariusz to jakby dowodzi, że ten scenariusz jest naprawdę pretekstowy bardzo często w tych filmach, nie? Jest mnóstwo bardzo fajnych scen. Jest fajna scena, w której ojciec strąca niemiecki samolot po tym, jak oni tam lądują, ale samolot
jest ich najpiękniejsza scena to będzie potem. Oni pamiętam w momencie... Dobra, oni tam nie uciekają, gdzieś tam lądują tym Cepelinem. Nie pamiętam, w każdym razie taki moment, że w pewnym momencie są na pustyni. I jest kolejna scena akcji z czołgami. I pamiętasz, tam to są takie świetne momenty, jak w ogóle trafiają tam, bo to tam trafiają, tam jeszcze się pojawia w ogóle ten kolega Indiego przełożony Indiego z...
Marcus Brody.
Tak, on przełożony, to jest kolega, to się okazuje, kolega jego ojca, oni tam się tam spotykają, są takie mega śmieszne sceny,
tak,
kurczę.
Dobry duchu renowacji, jednocześnie kolibacji.
No, to są genialne po prostu sceny, są tak genialne
z
sceny.
Z czasów studenckich,
ziomki.
Zwyczaje.
Ale najpiękniejsza scena jest taka, kurde, jak Indiana Jones jedzie tym czołgiem, bije się z tymi Niemcami i jest taka scena, że ten czołg chyba z Indiana Jonesem wylatuje za przepaść, wszyscy wybucha i ojciec załamany Indiana Jonesa, ten jego ziomek załamany, Indiana Jones tak patrzą, prawie że płaczą, a tam taki kurde...
On się wyczułguje się i on tak wychodzi za ten i patrzy, zaczyna nie patrzą tam na dół.
To jest tak genialne.
Jest mnóstwo świetnych faktycznie momentów komediowych.
Tak.
Nie?
Tak jak
dwójka była komedią taką troszkę prymitywną, to tu jest bardzo fajnie.
Ale fabuła umyka. To się bardziej pamięta jako takie zbiory śmiesznych scen. I potem następuje, bym powiedział, rozwiązanie akcji, które jest według mnie mega dziwne.
Dlaczego? Nie. No i jak w każdym filmie z Indiana Jonesem dochodzi do jakiegoś spotkania, już wszyscy są o krok od skarbu, ale naziści już są oczywiście na miejscu, bo nie zawsze to wydajniej. W tym lepiej niż Indy, bo jeszcze mają przy okazji całą armię jakichś biednych ludzi lokalnych, którzy zwerbowali i teraz ich pchają na pułapki jedno po drugim.
I ostatnia scena polega na tym, że jest to miejsce, w jakaś jaskinia, w której ostatni krzyżowiec pilnuje taki z brodą, kurde, oczywiście...
Żyje wiecznie, oczywiście
umrze w tym dniu, bo to jest jego koniec, wiadomo, że jak wszystko zawsze się musi kończyć, przychodzi i jest tam taka scena, są próby, są jeszcze
są
próby.
Są trzy próby, tak jak mówię. Naziści wysyłają biednych jakichś ludzi ściągniętych na te próby i giną. Indiana Jones ma w notesie napisane, co trzeba zrobić. To że są tam, oczywiście zagadki.
Tak, zagadki. Tylko człowiek pokorny coś tam pokona, coś tam, oddech Boga. Chodzi o to, żeby się pochylić, żeby nie dostać ściętym
taką piłą tarczową. Ze ściany.
I to jest w sumie jedna z tych trzech zagadek.
Skok
wiary chyba jest, czy krok wiary, kiedy trzeba przejść przez takimi widocznym
moście. Tak, to jest akurat świetna scena, w której ten most tam cały czas był, tylko był tak perfekcyjnie pomalowany. To jest zresztą totalnie kinowy trik, gdzie się robi do malówki, nie? No. I to się nazywa anamorf, że ty możesz patrzeć tylko z jednego kąta na ten most, więc nie widzisz, że on tam jest, bo jest pomalowany dokładnie w te skały, które są po drugiej stronie. Musisz zrobić krok.
Nie pamiętam, jaka jest trzecia.
No nie wiem, czy trzecią nie jest... Nie, ten... A nie, trzecia jest przecież imię Boga. Drugie jest imię Boga.
Dojdzie
ten, który zna imię Boga. Imię Boga trzeba wyskakać na takiej posadzce, bo to są jedyne kamienie z literami, które składają się w Jehowa, żeby nie spać. Wszystkie inne
I tam jest jakiś taki myk, że trzeba po staro hebrajsku to imię wyskakać. Trzeba,
nie było J, czegoś takiego jak J, tylko oni pisali I, więc Indy musiał to wiedzieć.
Ale ostateczną zagadką jest to, że stoją sobie kielichy,
cała galeria kielichów
i ten, kto wypije z kielicha, stanie się nieśmiertelny i oczywiście źli naziści
wybierają tak najpiękniejszy, najbardziej obfity złoty kielich. Jezus tego źle pije z niego. I to nie był kielich Graal, ponieważ Jezusa w tamtych czasach nie byłoby stać na złoty kielich. Jeszcze długo nie było chrześcijan stać na złote kielichy, tylko był ten najprostszy gliniany kielich. A tamty kielich, niestety, kolega postarzał się
rozpuszcza
i rozpadł. Bardzo fajnie zrobiona scena, tam przy okazji jedna z pierwszych scen w kinie z morfingiem komputerowym. Tak, już były komputery używane w tym filmie. Bardzo podstawowe. Pierwszy morfing był w Willow. Też bardzo fajny film. Też możemy kiedyś tam wspomnieć.
A Indiana Jones oczywiście znajduje taki zwykły, drewniany.
Zwykły, gliniany jakiś
i nie kielich. Wypija wody, tylko daje się ojcu napić.
Tak, bo ojciec jest postrzelony. Przede wszystkim. I tam teraz dlatego Indiemu jakby to bardzo spieszne jest do tego kielicha.
I czy teraz ojciec Indiana Jonesa jest nieśmiertelny?
Nie wiem, czy jest nieśmiertelny. Może on przedłuża życie, ale nie ten. Jak rycerz siedział tam w życiu i jedyne, co mnie pił, to ta woda z tego kielicha, no to sobie tam siedział. Nie, to była jego misja.
Może tak jest. Trochę dodaje życia. Ale...
Jakieś miałem teorię, bo ten, bo Janusz też pił z tego kielicha. Ja miałem taką teorię, że Indy jest nieśmiertelny, bo później był ten serial o Indym, kiedy był taki mega stary, ale żył, nie? Żył lata wczesne 90, czy tam później 80, ale Indy cały czas tam żył, dlatego miałem taką teorię, że on będzie żył wiecznie. Ale widocznie chyba nie, no nie wiem.
I oczywiście później następuje jakaś mityczna...
Ale z drugiej strony może to tłumaczyć to, że w czwórce, mimo że jest mega stary, to jeszcze
jest prawda, jeszcze jest ten.
I jeszcze piątka będzie.
I tam coś się znowu dzieje, znowu wszystko się rozpada. Kielich oczywiście wpada do
takiej przepaści.
Do przepaści, tam też wpada. Tam ta laska jest cały czas? Jakieś laska jest chyba. Ona wpada, czy to już jakiś ziomek jest?
Bo... Ona bardzo chciała ten kielich. Już mówiła, że on Indy trzymał. Ona mówi, jeszcze się żeby to zostawić.
Tam przez cały film się przetacza taka...
Gościówka, która kiedyś była asystentką ojca, Henry'ego Seniora.
A później została skaptowana przez nazistów.
Pracowała dla nazistów.
I ona jest taka chaotyczna, zła, ale do końca. I na końcu Indy ją chętnie ratował, ale ta woli sięgnąć po kielich.
Właśnie nie pamiętam, nie pamiętam na końcu.
Ona chyba ginie, ona chyba wpada, tak bo być. Sięga po ten, a ojciec Indiego mówi, że on też chce sięgnąć, ale ojciec Indiego mówi, że po nie sięga, bo ona chyba wpadła, Indy też się od razu, się chyba też sięga, też by chciał ten kielich, bo ale też ma ten...
Może byśmy coś wzięli ze sobą z tego, nie tylko zniszczyli kolejną świątynię pełną artefaktów.
I w sumie się
kończy. No i tyle, i odchodzi, kończy się westernowo. Bohaterowie wszyscy, Salah, Markus, ojciec i Indy, odjeżdżają w stronę zachodzącego słońca i tak się kończy film.
I to jest ciekawe.
I tak się powinna kończyć oryginalna trilogia, to jest perfekcyjny
zakończenie. No i koniec, więcej filmów już nie było.
Więcej filmów nigdy już nie było. Nie, no były filmy i jeszcze będzie piąty, ponieważ doczytałem gdzieś tam, że już w momencie podpisywania kontraktu na jedynkę podpisano od razu na 5 filmów. Wiadomo, że nie zawsze te 5 filmów jest realizowanych, nie? Ale te 5 filmów jest w kontrakcie.
Ciekawe.
Niekoniecznie jest zobligowany, jeśli wytwórnia chce, nie? Nie wiem, czy Spielberg z Lucasem tak jakby są te. Jeśli Spielberg nie będzie reżyserował pierwszy.
Czwarty film taki sobie, ale serial był bardzo fajny.
Serial mówi, że o młodym Indiana Jonesie.
Młody Indiana Jones.
Kroniki młodego Indiana Jonesa.
Mega fajny serial, ale pamiętam tylko jeden odcinek, jak Indiana Jones musiał załatwić telefon w tym.
Ja pamiętam jeden odcinek, jak Indiana Jones spotkał Lenina.
Ja pamiętam, jak miał telefon.
Pamiętam też, jak spotkał Gandhiego. Indiana Jones w ogóle spotkał absolutnie każdego.
On spotkał jeszcze tego, Picassa chyba tam.
Picassa spotkał, tak, dokładnie.
Ale taki fajny, młodzieżowy.
Nie był to na pewno zły serial. Ja przestałem go oglądać. Pamiętam, że pierwsza seria w ogóle z dubbingiem leciała, to było fajne.
Nie pamiętam.
I to wcale nie był zły dubbing, ci powiem, że jeszcze jakieś takie ostatnie chęci dubbingu, Polska robiła dubbingi do seriali.
A potem były jakieś filmy, takie filmy direktu, powiedziałbym telewizyjne takie. Ja się zgubiłem, ja pewnie nie oglądałem wszystkiego, bo to później wychodziło, nie wiem, co się skończyło, ale podobnie, że nawet wystąpił gościnnie sam Harrison Ford w tym momencie.
W jednym odcinku chyba jako narrator coś takiego wystąpił. No. Coś czytałem, nie widziałem tego, ale... Ale serial był dobry. Serial był niezły, ale nie był tak niezły jak proszę ciebie gry komputerowe. Mówię o przygodówkach, dwóch genialnych przygodówkach, które zrealizowano. To były klasyczne. Lucas robił też gry przygodowe, no i generalnie Lucas Film Games jeszcze wtedy. I został założony z myślą, żeby robić ekranizacje growe filmów. Adaptacja growej filmów.
Ja z tego
Lukasa,
co pamiętam, to jedna z tych przygodówek jest na podstawie scenariusza, który nigdy nie został nakręcony.
Nie wiem, czy kiedyś był ten scenariusz. Ten scenariusz powinien zostać nakręcony. To ci mogę powiedzieć od razu. Czy
ty mi tak powciskałeś, to powinien być nakręcony, czy to
ja
nie
był? Ja prawdopodobnie powciskałem ci, że ten film powinien być nakręcony, ponieważ uwaga, on powinien zostać nakręcony. Ten scenariusz jest genialny. To jest perfekcyjny scenariusz Indiego. Ma wszystko, co jest w Indii. O ile jest Indiana Jones i ostatnia krucjata, która jest adaptacją trzeciej części Indiego, to Indiana Jones and the Fate of Atlantis jest grą oryginalną. Na oryginalnym pomyśle, z oryginalnym scenariuszem, perfekcyjnie zrealizowane. Są naziści.
No to od razu wiadomo, że to jest dobry ten.
To powinno zostało być przerobione na film i Michael Fassbender byłby genialny, jak ten zły nazista. I tyle mogę powiedzieć.
Film, którego nigdy nie było.
Genialnie jest zrobiony, jest świetnie zrobiony. Tak samo jak właśnie w tych poprzednich filmach są pozbierane kawałeczki loru z Atlantydy i z tego jest utkany scenariusz. Jest bardzo fajne. Wspomniany, powziągaj naprawdę takie drobniutkie elementy, które gdzieś tam z Atlantydą się kojarzą. Na przykład, że gdzieś tam niektórzy Atlantydę umieszczali na Morzu Śródziemnym, niektórzy po innej stronie Morza Śródziemnego. Indiana Jones był na Krecie, gdzie były też zagadki związane z takimi rzeźbą w kształcie rogów byka, bo to na Krecie. Więc Minotaur i inne
nie
rzeczy.
Nie pamiętam, czy tam przeżyłem.
Jest taka wyspa Santorini, czy tam Terra. Terra chyba po grecku, Santorini chyba współcześnie albo odwrotnie. I tam też Indiana Jones szukał Atlantydy, nigdy tego nie było, ale znajdował ślady i w końcu znalazł prawdziwą Atlantydę. Czyli dokładnie tak jak w filmach, nie? Kolejne lokacje po takim tropie ze śladów. W międzyczasie naziści próbują rozwiązać. Tam jest w pierwszej scenie Indiana Jones znajduje taką małą figurkę, czy tam w jednej pierwszej scenie, taką małą figurkę. I jest coś takiego jak orichalk, czy jak to się nazywa. Orichalkum to jest w oryginalnej grze taki metal, który podobno pochodził z Atlantydy. Na tydzień używali tego jako źródła energii. To jest jakby taka troszkę oś tego. Indiana Jones, naziści znajdują to, mają taki malutki koralik, kuleczkę z tego metalu, wsadzają go tej figurce i ona zaczyna jeździć, nie? To jest zabawka dziecinna. I ona zaczyna jeździć, bo czerpie energię z tego, w tym momencie jak się podkręca, przebija ścianę i wylatuje na zewnątrz, nie? I mówi, gdybyśmy mieli więcej tego metalu, moglibyśmy napędzać nasze samoloty, nasze samochody, nasze czołgi. Mówi ten, ty tu myślisz w małej skali, musisz myśleć w dużej skali, pomyśl o bombach. I w tym momencie naprawdę włos się jeży na karku, bo dostrzega, że to jest właśnie ten nazista, który jest perfekcyjnie groźny i powinien być w filmie.
No ale niestety, zamiast tego zrobili czwórkę. O Boże.
To znaczy tak, no też znam gorsze filmy, ale ten film jest taki po pierwsze strasznie plastikowy. No. Mimo, że on bardzo próbuje wizualnie, on na przykład... kto robi zdjęcia? Janusz Kamiński? Chyba tak. Ten oryginalny operator nie żyje. Więc Janusz Kamiński spędził ileś tam miesięcy oglądając wszystkie, nawet nie o to chodzi, on oglądał wszystkie filmy tego gościa, które on zrobił, Indiana Jonesa, wszystkie części i wszystkie inne filmy tego gościa, żeby zaadaptować swój styl do stylu ruchu kamery tego gościa. Naprawdę można się pomylić.
Jest coś takiego dziwnego, bo rzeczywiście jest taki płaski, plastikowy, to jest dziwne, bo te stare filmy wcale nie są jakieś mega głębokie.
Nie o to chodzi, że on jest płaski, dlatego że właśnie symuluje te stare filmy, on jest płaski w tych momentach, w których nie symuluje tych filmów, to jest jego problem. Że dość dużo takiej dość wtedy jeszcze odstającej od reszty animacji komputerowej na przykład jest. Tych takich efektów, jakichś blue screenów generalnie. Wtedy jeszcze nie można było...
sceny akcji.
Tak, to prawda. Nigdy nie było realistyczne, bo widać, że ten kaskader jest i jedzie na tym czołgu przez tę pustynię, a nie jadą na jakimś kibelwagenie przez dżunglę i dżungla jest komputerowa i kibelwagen w większości też jest. To jest prawdziwa nazwa, kibelwagen, tak. Kibel to jest po niemiecku wiadro, a ten samochód przypomniał wiadro, tak. Na ramię od kibelwagena stworzono gabusa. To by to był niemiecki odpowiednik takiego trochę gorszego jeepa amerykańskiego.
To nawet nie wiedziałem, że
kibel wagon. Znaczy, możliwe, że ja się mylę i to była jakaś amfibia. Kibel wagon oczywiście istnieje swoją drogą, ale to chyba nie był kibel wagon, tylko jakaś niemiecka amfibia.
Ale faktycznie tam są takie... i na końcu, kurde, wychodzą, łapcy wychodzą. Indiana Jones zawsze był serialem z fantazy, ale tutaj to po prostu
no kosmici jest... trochę jakby nie pasują do tego, to już jest...
On był taki okulistyczno-paranormalny, a ci kosmici są tacy trochę z innej bajki.
No właśnie o to chodzi, że to jest bajki,
z innej bajki.
Zawsze coś takiego zrobić. On się niby dzieje w latach 50. Ludzie jakby zaczynali jakby iść w te klimaty też tych kosmitów, nie? Ale kosmici zwykle atakować Ziemię, nie?
Tak,
ale nie ten.
Tak.
Śmieszny jest ten pomysł, fajny jest ten pomysł z tą czaszką, ale... na przykład, ale jest mnóstwo dziwnych scen.
Przez przegięcie jest trochę, znaczy przegięcie jest, po prostu jest, to, zróbmy, to po prostu chcieli zrobić więcej, lepiej, mocniej, z większym tym, przesadzili trochę. Założyli, że
no kurczę, technologia pozwala, to zróbmy więcej, nie? Zróbmy więcej na komputerach, no. To jest jakby ten błąd na przykład, że w wielu stanach na przykład kamera jest bardziej dziwnie się porusza. Dopóki jest operator, który jest na tym swoim wózku, z tym swoim żurawiem i tak dalej, to jest
super. To jest ten kazus...
Gorzej, kiedy od operatora, bardzo kompetentnego, świetnego operatora polskiego. Ja mam nadzieję, że nie mylę operatorów, bo jest dwóch.
To jest ten kazus tego, że jest kamera, Polska, jest... kamera która jest, której ruch nie jest osadzony w rzeczywistym
tak,
świecie.
Tak, dokładnie, że porusza się nienaturalnym torem.
To jest coś, co się teraz na przykład w filmach animowanych robi, żeby kamera zawsze poruszała się tak, jak się może poruszać realistycznie, naprawdę. To oni po prostu zrobili kamerę wolną.
Oni tak, zrobili... kurde, tak no to jak... z tego cierpi przecież, no nie wiem, Matrix 2 i 3 na przykład, nie? Że kamera porusza się po dziwacznych torach. To właśnie ten film po prostu wygląda sztucznie, nie? Te wszystkie sceny, jest ta scena, w której oni jadą na motorze przez kampus na przykład i ludzie tam uciekają przed nimi i to jest bardzo dobrze zrobione, kamera nisko zawieszona, jedzie na wózku, widać, że ona, że ta kamera, no, czujemy, że my moglibyśmy się poruszać w ten sam sposób, nie? Gdybyśmy mieli oczywiście środki do tego, nie? Ale jak kamera lata wokół bohaterów bez sensu, no to już jest dziwne, nie? To CGI też już trochę postarzało, no wiadomo, że to i tak było maksimum techniki tamtej.
A pomysł rzeczywiście był fajny, bo ten pomysł z tymi czaszkami kryształowymi to jest bardzo dobry pomysł, znany pomysł, on mógł być dobrze rozwinięty, kryształowe czaszki, to było znowu Deniken. Deniken
no ta tyda już została zajęta przez grę i jakieś pewnie nie mogą tego zdecydować.
Kolejnego Denikena tworzyli, no, kryształowe czaszki.
Next best thing.
Tak. Ale no, przesadzili na końcu i tam w sumie szkoda, że ten jego syn nie przyjął pałeczki, ten ziom.
Tak, ale na tym etapie on już generalnie był dosyć dziwny i on generalnie, że ten aktor też nie był jeszcze szczególnie lubiany wtedy. On grał w bardzo wielu filmach, może zbyt wielu naraz i był wtedy dosyć dziwny. Poza tym on jakoś klimatem, założenie umieszczenia tego gościa w filmie miało być takie, że on ma być dla Indiana Jonesa dokładnie tak samo denerwujący, jak on był dla swojego ojca. On jakby widzi w tym momencie, dlaczego on tak bardzo wkurzał swojego ojca. Tylko to jest, nie wiem, no może by to zrobić lepiej.
A teraz co, kręcą piątkę i będzie kurde na patyku.
No, Harrison Ford już będzie animowany komputerowo przez większość czasu, bo już można. No. Więc trudno powiedzieć, no jest pewna granica, no nie wiem. No, ja nie chcę mówić, że Harrison Ford jest stary, chociaż jest stary.
No
jest, ja bardzo lubię Harrison Forda, jasne, ale...
Ale on jest chyba starszy niż był, kurde, ten, niż był Sean Connery, jak grał jego ojca, co nie?
Tak.
Sean Connery wtedy był całkiem jeszcze rześki ziomek.
Rześki był, tak. Sean Connery to jest jeden z tych nielicznych aktorów, którzy na przykład jak wyłysieli, zaczęli wyglądać dużo lepiej niż mieli włosy, nie? Drugi przykład, Piotr Olszewski. Więc to akurat, nie, Sean Connery się starzał bardzo dobrze.
Harrison Ford już, kurczę, w tym, w ciebie i cyberpunku. Bo oczywiście mamy myśli Blade Runnerze. Już wygląda już dosyć mało ruchawo. Zobaczymy, co oni tam wymyślą.
No jakby no, nikt nie kwapi się do tego, żeby zmienić aktora, mimo to, że uważa, że jest aktor, który by zagrał dobrze Indiana Jonesa, i to jest Bradley Cooper. To jest ten gościu, no dobra, no, nie powiem ci, że podkłada go z Shopa w Marvelu, ale
sobie okay, go nie wyobrazić. Dobra, od razu ten, wiem, który to jest.
Nie, Kat Vegas. Ten najprzystojniejszy z tych ziomków. Jak sobie zobacz, włącz sobie Kat Vegas, jedynkę.
No.
I jest taka scena, w której oni chyba nie pierwsza, ale jedna z pierwszych, w której oni są na lotnisko i on ma taką koszulę, dokładnie taka sama.
A ten ziomek, ten przystojny z Kat Vegas.
Soczewki, bo on ma niebieskie oczy naturalnie i pygi, masz Indiego. I to jest bardzo dobry film, bardzo dobry aktor, on jest w odpowiednim wieku, jest odpowiednio zbudowany, wygląda bardzo dobrze. I przede wszystkim on potrafi być i grać i na poważnie, i na niepoważnie.
No, ale teraz, Michał, technologia komputerowa poszła tyle, że przez kolejne wszystkie... Przez 20 filmów już będę miał.
Teraz muszę zrobić trójmiarowy skan Harrisona Forda.
I będą go tam
już, tego filmu nie będą potrzebni żadni aktorzy. Głos już można też zduplikować.
Też. Najbliższe 30 lat będzie Harrison Ford, kurde, generowany. Jeszcze będą prequele, bo jeszcze był młodą.
Disney już na pewno pozabezpieczą prawa do wszystkich aktorów.
Tak.
Więc ten będą jeszcze
animowani. O mój Boże, to teraz, że nie rekastują... Bardzo, bardzo ładne polskie słowo recasting. Nie wiem, jak się po polsku mówi, kurczę, recasting. Że nie recastują bohaterów, aktorów, tylko ich, kurde, renderują, to jest jakiś dziwny pomysł. Kiedyś nie mieli z tym problemu i jakoś nikomu nie przeszkadzało, że się aktor czasami zmieniał.
No kurde. Znaczy, to zwykle przeszkadzało, nie? Ale to. No,
ale wiesz, nie aż tak, że.
Coś za coś, nie?
Coś za coś. No, w Bondach się coś.
Każdy błąd po zmianie był, tak samo jak Doctor Who, każdy błąd przed zmianą był zawsze krytykowany. Zawsze.
Wszystkie.
Jak w Doktorze. Wszystkie. Dokładnie tak samo. Zawsze był krytykowany.
Ale później
Sean
się okazało,
Connery był krytykowany jako błąd.
Sean Connery.
Absolutnie.
Ale, wygląda jak goryl. Ale po latach zawsze się
Roger Moore był krytykowany jako błąd. Przecież to jest święty z telewizji. Co on ma być błądem?
No, ale święty to był prawie jak błąd, więc to w sumie akurat dziwnie, nie wiem
prawda,
dlaczego.
To prawda.
Tak samo jak Remington Steele też był błądem, tylko że więc mi się wydaje, że nie tak dalej ludzi tych samych, to grali już błądów wcześniej, ale to już jest dygresja. O błądach może kiedyś pogadamy.
Może kiedyś, ale...
Ale ty takich klasycznych i głupich.
Klasycznych i głupich, to może wybierzemy ze trzy filmy, bo na pewno oglądanie wszystkich błądów to jest...
Nie, to muszą być z tej najgłupszej ery, kurde, jak latali w kosmos.
Rogera Moore, tak. Roger Moore, lasery w kosmosie.
Tak, to dobre błądy są.
I ten odcinek, w którym Roger się przebrał za krokodyla i Jezus, wpłynął w taki krokodylu, w takiej...
Jezu, na szczęście tego nie pamiętam.
A to było w Moonrakerze z tego, co ja pamiętam.
Tak, to musiałem to przegapić. Masakra.
Który będę wątpić.
Także co, Michale?
No nic, Indiana Jones. Super trylogia i ja nie krokodalej. No tyle mogę powiedzieć. Znam gorsze filmy niż Indiana Jones, ale generalnie potrafię się absolutnie solidaryzować z tymi wszystkimi ludźmi, którzy byli rozstrzelowani czwórką, bo to nie jest coś, na co czekaliśmy tyle lat.
Unowocześniony trochę na siłę.
Mimo tego, że na przykład od trójki do czwórki minęło mniej lat niż od czwórki do teraz, nie?
No, ale to trochę mnie to zszokowało, że to już taki tak, stary film jest. No,
dokładnie.
Nawet sobie nie zdawałem sprawy.
To jest klasyczny film, moglibyśmy omawiać jako,
no, matko,
jako film.
Ale się chyba się nie dobrze zestarzał. Chociaż widziałem go raz może po kinowej tej premierze. No, nie dało się pewnie obejrzeć.
Dało się obejrzeć, to jest generalnie film, który jakby sprawia, że widz się czuje staro. Przynajmniej ja tak uważam.
No bo jest stary,
gościa, który nie powinien być tak sprawny. Jest mnóstwo głupich rzeczy, już nie będę wywlekał tej lodówki, ale też znowu próbowano pozbierać wszystkie rzeczy z lat 50. Nie? Ci tandetni kosmici,
lodówki,
Rosjanie,
strach przed atomową
ten program tych psionicznych żołnierzy, który nie mimo być, tak? te wszystkie ponadnaturalne rzeczy, bomba atomowa.
Za dużo.
Nie, bo poprzednie filmy też to robiły i właśnie tak próbuję sobie w głowie użyć, dlaczego to zgrzyta, ale to zgrzyta i nie wiem czemu.
No bo poprzednie filmy brały tylko jednego nazistów, okultystów, a tutaj masz wszystko, bo wszystko masz i kurde, i ruskich, ruskich kosmici, kurcze, atomówki, ze wszystkich stron możliwie, zła agencja, CIA, wszyscy są napchani, na końcu kurde, stary Indiana Jones biega.
Moim zdaniem to nadal się nie różni od tego i nadal nie potrafię sobie...
Dlaczego?
No na pewno ta bomba atomowa to spokojnie mogła wylecieć z tego filmu i za to powinna być czymś innym, co by się by pasowało do akcji. Nie?
Ale ta lodówka nie jest aż tak głupia.
Nie jest tak głupia, nie wiem jakie przyspieszenie osiąga lodówka.
Znaczy, jakby tego Indiana Jonesa tej lodówce nie rzuciło od 100 km w górę i w dół, tylko po prostu by się przewróciła, to by było wszystko okej, okay, bo to jest lodówka amerykańska właśnie na ołowiu.
Ołowie, tak, ma napisane taki gigantyczny napis, że jest ołowiem pokryta, to dobra.
Czyli jest...
Wstaćcie do tego jedzenie dla waszych dzieci.
Czyli jest generalnie wszystko wytłumaczone, tak? Powinno być, tylko to, że go tam cisnęło, kurde, 100 metrów, czy tam kilometr pewnie jeszcze cisnęło tą lodówką. Ech, przesadzili. On tam rzeczywiście zgalaretkować się powinien w środku, to tak totalnie. A na końcu przychodzą kosmici.
No dobra, nadal uważam, że mniej więcej tak jak niepotrzebna była czwórka, tak jakby mało potrzebne było to, że my mówimy o czwórce, ponieważ zaciemniamy obraz Indiana Jonesa. Nie, że to jest świetna trylogia. Oglądajcie Indiana Jonesa.
Oglądajcie jedynkę, jedynka genialna, dwójka sobie trochę odpoczniecie i później dobijecie się zarąbistym komedią, jaką jest Trójeczka. I kurde, lepszym chciałem być Bondem, lepszym Indii, czyli Seanem Connerem.
Tak, świetne efekty, świetna muzyka, przede wszystkim na przykład kiedyś poznałem, będąc na drugim końcu mieszkania, nie wiedząc co ci w telewizji leci Indiana Jones, ponieważ muzyka była bardzo głośna, to jest świetne. John Williams zrobił naprawdę świetną robotę jako kompozytor muzyki filmowej i on na przykład jako naprawdę jeden z nielicznych filmowych kompozytorów potrafił rozkręcić tę muzykę na maksa i ona nie zagłusza akcji. Generalnie posłuchaj sobie naprawdę muzyki w Indiana Jonesie, że ona jest naprawdę głośna.
A czasami jest tak, że muzyka po prostu aż ci uszy wypala, że jest przesadzona.
I to nie jest taka muzyka, że gra ten temat klasyczny z Indiego, tylko ta muzyka ilustrująca, która ilustruje akcję, która generalnie...
Muzyka jedzie, grają, biją się, to muzyka
to tak
bije.
Tak perfekcyjnie wpasowuje się do akcji, że naprawdę mało który kompozytor to potrafi, o ile jakikolwiek aż tak dobrze. Także to można śmiało polecić.
Także to polecamy i kończymy.
Kończymy
na dzisiaj. Pozdrawiamy Borg
i MFX.
Retrogradnia.